A teraz zapraszamy na dalszy ciąg rozmowy z Radkiem Nałęczem o tajnikach dziennikarstwa.
Jak się potoczyła twoja ścieżka zawodowa, radiowa, dalej po Radiu UWM?
To były bardzo zamierzchłe lata, jak sobie popatrzę. Już ustaliliśmy, że jestem związany z radiem ponad 30 lat, więc postaram się opowiedzieć o tym chronologicznie, bo trafiłem do Radia Gra w Toruniu. Było to takie radio komercyjne, które było już w formacie przebojów, taneczne, z reklamami, z takim serwisem informacyjnym, z pracą, no może nie na etacie, ale na pewno taką pracą pełnowymiarową, 6 dni w tygodniu, więc to był taki skok na głęboką wodę i zamieszkanie w mieście, o którym właściwie wiedziałem, że stamtąd pochodzi Kopernik i nic więcej, więc bardzo szybko musiałem jakby nauczyć się tworzenia takiego radia komercyjnego, lokalnego, być blisko tej społeczności. UWM też miał aspiracje i jest takim radiem, które jest blisko społeczności, nie tylko studenckiej, ale też mieszkańców, bo to jednak radio, które startowało jako ulubione, wiarygodne i miejskie, zanim zmieniliście hasło już potem na Uwierz w muzykę, ale musiałem się nauczyć takiego radia faktycznie już komercyjnego, gdzie nie było żadnej taryfy ulgowej. Po prostu musiałem się pojawić w pracy i zawsze musiałem być w formie. Potem z Radia Gra przeskoczyłem do Warszawy, do radiostacji. Potem wróciłem na chwilę jeszcze do Radia UWM FM w 2004-2005 roku. Jeszcze na moment, jakieś pół roku tutaj znalazłem się i prowadziłem między innymi pasma programowe na zaproszenie Łukasza Staniszewskiego, wówczas naczelnego. No i potem znów wywiało mnie. Pojechałem sobie do Trójmiasta. Tam pracowałem w Radiu Hit FM, który był lokalną Eską i już tak powoli z radia lokalnego trójmiejskiego trafiłem do centrali, czyli do Warszawy. Potem była Eska Rock, po Esce Rock było Muzo FM, po Muzo FM była Radiowa Trójka, czyli nadawca publiczny. No i teraz wróciłem znów do Eurozetu, bo radiostacja wówczas należała też do Eurozetu, więc po 20 latach znalazłem się w Eurozecie i teraz pracuję nie na antenie, ale zajmuję się akcjami specjalnymi, między innymi obsługując Radio Z.
Ale byłeś też redaktorem naczelnym Polsat Games. Czy możesz coś o tym opowiedzieć?
Wracamy do tej miłości do świata gier, czyli mamy taką sytuację, że gry sprawiły, że w ogóle wylądowałem w radiu, bo miałem to okienko, w którym mówiłem o grach wiele lat temu, a potem pracując w Muzo FM, Muzo FM należało do grupy Polsat, no i w tamtym czasie powstał pomysł, żeby zrobić kanał Polsat Games, no i jak usłyszałem, że mój pracodawca uruchamia kanał o grach wideo, no to musiałem się tam znaleźć. Poszedłem na casting, nie było żadnej taryfy ulgowej, musiałem przejść, wygrać ostatecznie ten casting, no i najpierw ruszyłem ze swoją telewizyjną przygodą jako autor dwóch programów. To było Mistrz Gry i Deja Vu, razem z Tadkiem Zielińskim, duet. No i potem z czasem, chyba po pół roku, zaproponowano mi, z racji tego, że miałem bardzo duże doświadczenie już dziennikarskie jako ten człowiek z radia, zaproponowano mi już funkcję redaktora naczelnego, czyli doszło obowiązków, trzeba było zarządzać zespołem dziennikarzy, ale mimo wszystko starałem się nie zakopywać ani kamery, ani mikrofonu i cały czas realizować jeszcze formy dziennikarskie, bo to jest ta pierwsza, jakby pierwotna miłość, która popchnęła mnie do radia i sprawiła, że jestem tu tak długo.
Wiem, że tworzysz też podcast. Wolisz radio czy podcast? Bo podcast, jak wiemy, daje większą wolność. Można sobie samemu być szefem. Jakie są największe różnice między radiem a podcastem według ciebie i co jest dla ciebie lepsze?
Ja uważam, że to jest jedno i to samo. W sensie ja wychowałem się na radiu autorskim, tworzyłem takie radio, gdzie właściwie wszystko zależało ode mnie, więc potem przechodząc przez kolejne redakcje, musiałem z jednej strony oczywiście nauczyć się pracy zespołowej, ale gdzieś pierwotnie miałem wgraną tą samodzielność. I teraz właściwie robiąc ten podcast, czuję to, co na początku swojej drogi. Czyli mam kontrolę nad każdym elementem, co z jednej strony jest oczywiście wyzwaniem, a z drugiej strony daje jeszcze większą satysfakcję. I nie widzę tego jako konkurencji w tym kontekście, że to jest zabójca czegoś, że podcast na przykład zabije radio. Ja uważam, że dzięki podcastowi kolejne osoby i kolejne generacje uczą się słuchania. Bardzo mnie to cieszy, że w ogóle są podcasty i że możemy znów wrócić do takiej formy dłuższych wypowiedzi albo do takiego formatu zajawkowych audycji, czyli rzeczy poświęconych na przykład jakiemuś wycinkowi życia, że są podcasty stolarskie. Ktoś opowiada o tym, jak robi krzesło i słychać tę zajawkę w głosie i tę wiedzę. Ten content staje się dzięki podcastom i platformom podcastowym bardzo różnorodny i dopasowany tak jeden do jednego do takiego odbiorcy wymyślonego, konkretnego, bo jak zaczynamy pracować na antenach ogólnopolskich czy w stacjach, które są mainstreamowe, czyli mają docierać do wszystkich, no to wtedy właśnie musimy docierać do wszystkich i trochę musimy rezygnować z takiego indywidualizmu. A podcasty dają nam tę możliwość, że znowu możemy zawęzić się i znowu możemy mówić do osób, które interesują się tym, co my. I to jest w ogóle super.
A czy możesz przybliżyć naszym słuchaczom, o czym jest twój podcast, który tworzysz?
Z przyjemnością. Ten podcast nazywa się Radio na Wynos, bo tak sobie pomyślałem, że jak byłem związany z redakcjami przez całe swoje życie, to zawsze zmieniając pracę musisz zostawić tę cząstkę siebie. Czyli na przykład jeżeli prowadziłem w Radiu X swój program, to nie mogę go zabrać do kolejnego radia. A jak mam podcast, to jest to mój podcast i mogę go rozwijać gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię. To była taka inspiracja i taki kontekst. Jest to program, w którym dzielę się muzyką i gram różne rzeczy z różnych kategorii, bo jest i rock, i jest pop, i jest alternatywa, i jest hip-hop, czyli te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wpadną mi po prostu w ucho, a jednocześnie przemycam swoje historie związane na przykład z grami, nie uciekam od gier, czy na przykład zespołami albo piosenkami, którymi się zachwyciłem, albo które sobie przypomniałem po wielu, wielu latach w ramach takiego kalendarium muzycznego. Więc jest to podcast muzyczny, ale nie brakuje tam słowa.
Słuchając cię, można pomyśleć, że praca dziennikarza to jest po prostu wymarzona praca, ale chciałam zapytać o to, jakie są wady tej pracy.
Wadą może być dla kogoś to, że trzeba być zawsze dyspozycyjnym. Czyli jeżeli zaczynasz być dziennikarzem, właściwie nie wychodzisz z pracy. Właściwie cały czas musisz mieć otwarte oczy, cały czas musisz być czujny na rzeczy, które dzieją się dookoła. Oczywiście zależy też, co robisz, ale jak jesteś informacyjnym dziennikarzem, to wiadomo, że musisz śledzić od rana do wieczora to, co się dzieje na świecie, żeby to przekazywać słuchaczom, ale jeżeli zajmujesz się na przykład kulturą, to jak idziesz do kina i oglądasz film, to cały czas jesteś dziennikarzem. Nie możesz się tak zupełnie wyłączyć, tak? Zawsze to gdzieś zostaje i nawet nie wiadomo kiedy. Ta wiedza dla kogoś bezużyteczna w wielu przypadkach może się przydać na antenie, kiedy mamy jakąś nieprzewidzianą sytuację i musimy zacząć improwizować, albo kiedy mamy kolegium i musimy zaproponować jakieś tematy. Czyli cały czas praca dziennikarza wymaga bycia na bieżąco ze wszystkimi rzeczami i polityką, i kulturą, i różnymi sytuacjami, które dzieją się na świecie. I dla kogoś to może być faktycznie wada, bo to może odbierać przyjemność, na przykład konsumowania, nie wiem, filmów albo seriali, tak? Cały czas zbieramy te informacje, ale z drugiej strony ja myślę, że właśnie dziennikarzami stają się tacy trochę szaleńcy, w dobrym znaczeniu tego słowa, tak? Osoby, którym to po prostu nie przeszkadza. Ale jeżeli byśmy pomyśleli o wadach, no to na pewno nielimitowany, nienormowany czas pracy to jest taka wada z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy.
Zostańcie z nami. Po przerwie wrócimy do rozmowy o tym, jak naprawdę wygląda praca dziennikarza.